Zmienia się życie i praca misjonarza, kiedy pojawiają się pierwsze motory i samochody. W miarę możliwości finansowych i dzięki ofiarności chrześcijan europejskich siadają misjonarze drugiej epoki na zakupione pojazdy mechaniczne, po to, by szybciej i częściej docierać do owieczek rozproszonych i zagubionych nie tylko w Puszczy Afrykańskiej, ale i w ich pogańskich wierzeniach, lub gorzej, w chaosie pseudo-religijnym, który prowadzi do zagubienia moralnego i religijnego. Pierwsze pojazdy nie były tak doskonałe jak w obecnej dobie. Już z odległości kilku kilometrów było słychać ciężkie posapywanie motoru, co było sygnałem dla Afrykańczyków, że zbliża się misjonarz, więc cała wioska biegła w pobliże przejazdu, by go powitać. Czyniono to nie tyle dla niego samego, lecz po to, by zobaczyć jego maszynę. Była to dla większości ciekawość, uciecha i rozrywka. Kiedy przybyłem do Bolobo, spotkałem jeszcze taki motor jako relikt poprzedniej epoki, pozostawiony w składzie starych rzeczy. Młody wioskowy mechanik, widząc ten pojazd, poprosił proboszcza, by mu go ofiarował. Proboszcz zaś, widząc dogodną okazję opróżnienia magazynu z niepotrzebnych rzeczy, natychmiast się zgodził. Był zadowolony, że będzie miał w magazynie miejsce na inne rzeczy. Ten zaś mechanik postanowił za wszelką cenę uruchomić ten zabytek, między innymi po to, by się pokazać przed swoją wioską, że jest dobrym mechanikiem. Po długich manipulacjach w stylu afrykańskim doprowadził go do stanu użytku, my zaś mogliśmy wyobrazić sobie, jak wyglądała wyprawa do buszu naszych poprzedników, słysząc głuche pojękiwania tej zabytkowej maszyny. Przed naszymi oczami wyobraźni jawili się ci pierwsi pionierzy, których nazwiska znaliśmy z kroniki misyjnej, a niektórych z nich spotkaliśmy w Belgii. W latach 40. w naszej misji pojawił się pierwszy samochód ciężarowy marki amerykańskiej Ford. Służył on do transportu materiałów budowlanych, szczególnie przy konstrukcji domów misyjnych, kaplic w niektórych w naszych wioskach, oraz służył miejscowej ludności przy transporcie produktów rolnych z odległych pól upraw. Drogi w tym czasie były o wiele lepsze niż w obecnej dobie. Kolonialiści dbali o to, by utrzymywać je w dobrym stanie. Pozwalało im to na szybki transport bogactw z całego terytorium ówczesnego Konga. Z każdej wioski byli wyznaczani drużnicy, odpowiedzialni za poszczególny odcinek drogi. Opłacani byli przez rząd. Każdego tygodnia drogą przyjeżdżał administrator. Tam, gdzie poczuł jakieś niewłaściwe drgnięcie samochodem, zatrzymywał się i przyzywał do siebie odpowiedzialnego za ten odcinek. Wymierzał mu karę na miejscu lub otrzymywał karę pieniężną. Każdy kantonier, drużnik, bojąc się kary, zabiegał o to, by odcinek przeznaczony dla niego był utrzymany w jak najlepszym stanie. W dobie dzisiejszej drogi zairskie w wielu przypadkach są nieprzejezdne. Często trzeba samemu torować drogę w sawannie lub w gęstym lesie, by ominąć głęboki dołek, by przez to uniknąć niepotrzebnego noclegu w środku lasu lub w dziewiczej sawannie. Kiedy przybyłem do Zairu, miałem do dyspozycji rower sprowadzony z Belgii i samochód japoński Toyotę o napędzie czterokołowym. Służyła mi na samym początku mojej pracy misyjnej do obsługi kilkudziesięciu wiosek w buszu. Niedługo jednak używałem tego mechanicznego pojazdu. Nie dlatego, żeby był zepsuty lub miał inną wadę. Nasza Toyota była zawsze w najlepszym stanie. Przeszkodą, jak zawsze na terenach afrykańskich, była błotnista droga, która często, szczególnie w porze deszczowej, stawała się nieprzyjazna. Mimo napędu na cztery koła, trzeba było czasami spędzić kilka dni w przyjemnym błocie. Przykładowo posłużę się zdarzeniem, jakie miało miejsce w czasie mojej pierwszej wyprawy misyjnej. Mój kolega, z którym miałem współpracować w obsłudze naszych wiosek, zaproponował, byśmy razem wybrali się samochodem na objazd całej parafii. Jej najdalsza wioska była oddalona 175 km od głównej stacji misyjnej. Przykładem danych misjonarzy przygotowujemy skrzynie z jedzeniem, łóżka do spania. Umieszczamy cały ten kram w samochodzie, jeszcze krótka modlitwa i ruszamy w drogę. Na samym początku podróż przebiega pięknie. Podziwiam po raz pierwszy w moim życiu piękno afrykańskiej ziemi. Soczystą zieleń, rozległe i urocze sawanny, dzikie, gęste puszcze. Zachwycam się wesołością i serdecznością tubylców, którzy tłumnie wylegają przed swoje wioski, aby powitać Sango Yasika, nowego księdza. Zachwyceni pięknem afrykańskiego buszu i serdecznością ludzi posuwamy się do przodu. Nie można powiedzieć, że jedziemy, gdyż w najlepszych miejscach nasza szybkość dochodzi do 60 km na godzinę. Na 70 kilometrze wjeżdżamy w nieduży dołek, nie zdając sobie sprawy z tego, że może być on bardzo głęboki. I oto nasz pojazd w jednym momencie zawisł na podwoziu. Koła kręcą się w powietrzu jak przekładnie karuzeli. Próbujemy się wydostać o własnych siłach. Po godzinie dochodzimy do przekonania, że są one za małe do tego, by się wydrzeć z tej tak niewinnej, jak się nam zdawało, dziurki. A i pomoc, która nadeszła z pobliskiej wioski, okazała się niewystarczająca. Zbliża się noc. Mój kolega wraz z pracownikiem misji postanawiają spędzić noc w samochodzie, pilnując całego dobytku. Ja z miejscowym katechistą udaję się na nocleg do jego domu. Położyłem się na materacu rozciągniętym na ziemi. Ale jak tu zasnąć, kiedy szczury urządzają dzikie harce wokół mojego legowiska? A jeszcze w dodatku myśl, że samochód stoi w błocie, nie pozwala na to, by choć na minutę zmrużyć oko. Jakoś przedrzemałem do samego ranka. Przed południem przyszła pomoc z następnej wioski, oddalonej o 10 km od naszego obowiązkowego postoju. Małymi miseczkami wyrzucili wszystką wodę z dołka, całkowicie go osuszając. Z dala dostrzegamy zbliżające się ciężkie deszczowe chmury. Spieszymy się, by zdążyć przed ulewą. Deszcz jednak okazał się szybszy niż my. Wypełnił wodą na powrót nasz dołek. Ręce opadły. Postanawiamy jeszcze jedną noc spędzić w czystszym już nieco błocie. Z nastaniem świtu piszemy list, prosząc o pomoc białego dyrektora fermy oddalonej od owego miejsca o 30 km. Napisany list postanawiamy podać przez naszego katechistę. Pomoc przychodzi przed wieczorem. Po 10 minutach można udać się spokojnie w dalszą drogę. Późnym wieczorem przybywamy do wyznaczonej wioski Mbe, zmęczeni i wyczerpani. Jeszcze mały posiłek. Ostatkiem sił próbuję się umyć i rzucam się na łóżko. Natychmiast zasypiam kamiennym snem. Nie zwracam już uwagi na pluskwy i komary, które mszczą się bezlitośnie na mojej i tak już zmęczonej powłoce cielesnej. Całonocną pracę tych żyjątek dostrzegam dopiero nad ranem, kiedy przeraźliwym pianiem budzą mnie afrykańskie koguty. Cały czerwony, jak Indianin ze szczepu Apaczu. Ruszamy wraz z moim towarzyszem w dalszą drogę, odwiedzając wszystkie wioski na trasie naszego przyjazdu. Po kilkunastu dniach dojeżdżamy do wioski najbardziej oddalonej od głównej stacji misyjnej. Wieczorem, przy mile trzaskającym ognisku, dochodzi nas wiadomość, że żona naszego pracownika, który służy nam swoją pomocą w tej wyprawie, jest w szpitalu w bardzo ciężkim stanie. Widząc jego zatroskane oblicze, postanawiamy przerwać naszą misyjną podróż i udać się w drogę powrotną. O godzinie 10 wieczorem wyruszamy w drogę. Podziwiam piękno księżycowej nocy. Mijamy uśpione afrykańskie wioski, z których od czasu do czasu wynurza się rozłoszczony na nocnych podróżników pies. Godzina 2 w nocy. Nasz kierowca, chcąc ominąć dołek, wpada całym ciężarem samochodu w błoto bez wyjścia. Dwugodzinne wysiłki nad tym, by się wydostać, spełzły na niczym. Widząc, że we trójkę nie damy rady nic uczynić, by się wydostać na równą drogę, postanawiamy udać się do najbliższej wioski, by prosić o pomoc. Razem z czarnym opiekunem i przewodnikiem ruszamy w drogę. Po 40 minutach marszu stajemy na rozwidleniu dróg. Pytam mojego przewodnika, która z tych dróg prowadzi do najbliższej wioski? Księże, ja nie wiem. Bardzo szczera odpowiedź. I kto tu ma kogo prowadzić? Ja też nie wiem, odpowiadam w murzyńskim stylu, lecz głosem załamany. W którą stronę się udać, żeby dojść do wioski? Wzywam pomocy mojego anioła stróża, który, jak się później okazało, dzielnie prowadził swojego podopiecznego. Decydujemy się udać na lewo. Maszerujemy znowu bez wytchnienia. Po następnej godzinie marszu słyszę w oddali jakby uderzenia w kawałek blachy. Mój towarzysz, już jako znawca dźwiękowych sygnałów, oznajmia mi triumfalnym głosem: Księże, tam jest wioska. Przyspieszamy kroku, by po kilkunastu minutach wkroczyć na teren nieznany mi jeszcze wioski Mpel. Idziemy w kierunku zasłyszanych dźwięków. To szef ziemi rozmawia z duchami swoich przodków, uderzając drewnianymi pałkami w dwa podłużne blaszane kieliszki, krzycząc przy tym, jakby go ktoś żywcem ze skóry obdzierał. Po zwerbowaniu ekipy składającej się z kilkunastu silnych mężczyzn, udaliśmy się w drogę powrotną, w miejsce, gdzie znajdował się nasz samochód. Po drodze moi czarni towarzysze pokazują mi ślady dzikich zwierząt, które przechodziły przed lub po nas. Wtedy dopiero, uświadamiając sobie niebezpieczeństwa, jakie czyhały na nas w czasie naszego marszu, zaczęły mi się jeżyć ze strachu włosy na głowie. Szliśmy bez żadnego narzędzia obronnego, bez światła, którego boi się każdy zwierz. Z całego serca dziękowałem Bogu za to, że miał pieczę nad swoim niedoświadczonym sługą, nie pozwalając na to, by jakiś przypadkowy zwierz urządził sobie ze mnie śniadanie. Po 30 minutach, z pomocą przyprowadzonych przez nas panów, wydostaliśmy się z błota. W godzinach popołudniowych, brudni i zmęczeni, dotarliśmy do naszej misji. Postanowiłem sobie ułatwić podróże do Brusu przez zakupienie motoru. Nim jednak do tego doszło, jeździłem rowerem do najbliższych stacji misyjnych. Rowerem było łatwiej. Wszędzie można było przejechać, a gdzie była przeszkoda w postaci rzeczki lub kawałka nieprzyjezdnej drogi, brałem rower na ramię i przenosiłem na drugą stronę. Podobnie czyniłem z bagażami. Po sforsowaniu przeszkody przywiązywałem wszystkie moje rzeczy na powrót do rowera i dalej w drogę. W ten sposób, tym środkiem lokomocji, można było pokonywać nawet 50-kilometrowe odcinki. Po każdej takiej wyprawie wracałem zawsze śmiertelnie zmęczony. Rzecz w tym, że organizm białych nie jest przyzwyczajony do afrykańskich temperatur. Dlatego każdą podróż musiałem odpokutować ostrym bólem głowy, a czasem nawet i potłuczeniem własnej powłoki cielesnej.